Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia.
Mila, Milajko! Sebastian Mila 1-1! Groklin remisuje na City of Manchester Stadium.
To dlaczego pan nie gwizdze? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie!
Europejskie puchary to temat, który od wielu sezonów rodzi smutek wśród polskich kibiców. Udział rodzimych klubów w międzynarodowych rozgrywkach kończy się zazwyczaj klapą i poczuciem wstydu wywołanym w fanach futbolu nad Wisłą, którzy mają tę wątpliwą przyjemność oglądania męczarni polskich drużyn w starciach z mało renomowanymi przeciwnikami. Wyjątkami są tutaj pojedyncze awanse Lecha Poznań i Legii Warszawa do fazy grupowej Ligi Europy, czy udział tych ostatnich na tym samym etapie Ligi Mistrzów 4 lata temu. Ostatnim naprawdę dobrym sezonem polskiej drużyny w Europie był ten na przełomie 90 i 91 roku, kiedy to Legia Warszawa awansowała do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. Na początku XXI wieku wielu kibiców ściskało kciuki za Wisłę Kraków, która napędzana pieniędzmi Bogusława Cupiała zdominowała rozgrywki ligowe. Jednakże, jeśli chodzi o grę Krakusów w europejskich pucharach, to niestety kolejne sezony przynosiły kolejne rozczarowania. Awanse do fazy grupowej Champions League pozostawały mrzonką z powodu niefortunnego losowania i natrafiania na przeciwników w pokroju Realu Madryt czy FC Barcelony już na etapie eliminacji. Natomiast gdy Biała Gwiazda trafiała na rywali, którzy znajdowali się w jej zasięgu, brakowało szczęścia. Zaledwie minuty dzieliły ekipę spod Wawelu od tego, by zrealizować upragniony cel w sezonach 2005-2006 i 2011-2012, kiedy to marzenia Wiślaków zostały przekreślone kolejno przez Panathinaikos i Apoel Nikozja. Zespołowi z dawnej stolicy Polski pozostawał wówczas na pocieszenie udział w Pucharze UEFA, który w 2009 roku przekształcił się w Ligę Europy. Udział Białej Gwiazdy w tych rozgrywkach przeważnie również kończył się na ich wczesnym etapie. Najwięcej radości swoim fanom Wisła dała w sezonie 2002-2003. Piłkarze, prowadzeni przez Henryka Kasperczaka, dotarli do czwartej rundy Pucharu UEFA i byli o włos od sprawienia kolejnej niespodzianki i zakwalifikowania się do czołowej ósemki tego turnieju. W dzisiejszym podcaście przypomnimy sobie tamten rajd przez europejskie puchary. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, a jeżeli jesteście na Spotify, możecie zaobserwować mój podcast. Zaczynamy. Słuchacie podcastu...
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Bogusław Cupiał. Jeden ze współwłaścicieli firmy Telefonica, zajmującej się produkcją kabli. Rozpoczął swoją przygodę z Wisłą Kraków w 1997 roku. Potok pieniędzy, który popłynął dzięki niemu przy ulicy Reymonta, zasilając nadwątloną kasę klubową Białej Gwiazdy, z trudem odnajdującej się w posttransformacyjnej rzeczywistości, z miejsca uczynił Wisełkę jednym z ligowych potentatów. Już w sezonie 98-99 Wisła sięgnęła po pierwsze od 21 lat Mistrzostwa Polski. Była to istna zapowiedź długoletniej dominacji w Ekstraklasie. W ciągu następnych 12 lat gracze z dawnej stolicy Polski wywalczyli kolejne 7 tytułów. Za wynikami wykręcanymi przez Wisłę Kraków w ojczyźnie nie szły jednak wyniki w Europie. Na pierwszą okazję do tego, by awansować do Ligi Mistrzów, krakowianie musieli poczekać do 2001 roku. 2 lata wcześniej Biała Gwiazda została pozbawiona tej możliwości z powodu dyskwalifikacji nałożonej na nią przez władze UEFA. Była to konsekwencja słynnego skandalu, kiedy to w czasie meczu pomiędzy Wisłą a AC Parmą z trybun stadionu przy Reymonta poszybował nóż, który ugodził w głowę Dino Baggio. We wspomnianym 2001 roku na drodze do awansu do Ligi Mistrzów ekipie Cupiała stanęła FC Barcelona. Wkrótce potem Biała Gwiazda została wyrzucona z Pucharu UEFA przez Inter z Ronaldo w składzie. Kolejna kampania ligowa zakończyła się utratą tytułu mistrzowskiego przez zespół spod Wawelu na rzecz warszawskiej Legii. W związku z tym Wisła z automatu przystąpiła do udziału w Pucharze UEFA. Kilka miesięcy wcześniej w krakowskim klubie doszło również do roszady na stanowisku trenera. Nowym opiekunem Wisły Kraków został Henryk Kasperczak, który zastąpił na tej posadzie Franciszka Smudę. 56-letni wówczas trener mógł się pochwalić bogatym CV, rzadko spotykanym wśród rodzimych przedstawicieli tego fachu. Miał okazję pracować we Francji, gdzie w 1984 roku doprowadził FC Metz do zwycięstwa w rozgrywkach o Puchar tego kraju. Przez wiele lat pracował także jako trener-selekcjoner wielu afrykańskich reprezentacji narodowych. W 1994 roku wywalczył wraz z kadrą Wybrzeża Kości Słoniowej brązowe medale Pucharu Narodów Afryki, a dwa lata później na tym samym turnieju sięgnął po wicemistrzostwo, będąc opiekunem Tunezyjczyków. Z Orłami Kartaginy wystąpił również na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie i na Mundialu we Francji. Wisła Kraków była dla niego pierwszym polskim klubem, w którym miał okazję objąć stery. Jakiś czas później było widać już w poczynaniach Wisełki rękę nowego trenera. Co prawda Kasperczak nie zdołał dogonić Legii w wyścigu o Mistrzostwo Polski, ale Biała Gwiazda zaczęła grać bardzo efektowny i efektywny futbol. W przerwie pomiędzy sezonami Kasperczak przystąpił do przebudowy składu Wisły. Wzmocnienia wymagała pozycja bramkarza, gdyż po zakończeniu sezonu karierę zakończył Maciej Szczęsny, a Artur Sarnat doznał groźnej kontuzji. Urazu nabawiła się również jedna z największych gwiazd, Tomasz Frankowski, w związku z czym klub zaczął rozglądać się za graczem, który mógłby go zastąpić. Napastnikiem mającym na celu załatanie dziury powstałej wskutek problemów zdrowotnych Franka został Marcin Kuźba, który trafił pod Wawel, mając za sobą średnio udany sezon w barwach francuskiego Saint-Étienne. Dobrze rozeznający się w realiach francuskiego rynku Kasperczak postanowił poszukać w tym kraju również golkipera. Wybór padł na 36-letniego wówczas Angelo Hugue. Bramkarza mającego na swoim koncie 123 występy w Ligue 1, co jak na 20 lat profesjonalnej kariery nie było szczególnie oszałamiającym wynikiem. Co prawda Hugue miał w swoim CV takie kluby jak AS Monaco i Olympique Lyon, w których łącznie spędził 10 lat, jednakże przez tę dekadę dane mu było zaprezentować się pomiędzy słupkami zaledwie 15 razy. Jak miało się wkrótce okazać, przybysz z nadsekwany był jednym z najsłabszych punktów w układance Kasperczaka. Pod Wawel zawędrował także Maciej Stolarczyk, który na Rejmonta trafił z Pogoni Szczecin. Okres przygotowawczy klub sponsorowany przez Telefonikę spędził, a jakżeby inaczej, we Francji. Opiekun Wiślaków po raz kolejny wykorzystał kontakty, które wyrobił sobie przez lata spędzone w tym kraju i zatroszczył się o to, by jego podopieczni mierzyli się z silnymi ekipami, takimi jak chociażby Lyon. W sparingu rozegranym z tym zespołem krakowianie przegrali 2-0, a gola strzelił bohater jednego z poprzednich podcastów, Juninho Pernambucano. Wreszcie, pod koniec wakacji 2002 roku, Biała Gwiazda przystąpiła do zmagań o Puchar UEFA. W rundzie wstępnej rywalem podopiecznych Kasperczaka został północnoirlandzki Glentoran. Jak można się było domyślić, ekipa z Belfastu stanowiła jedynie przystawkę przed daniami głównymi. Wiślacy ograli rywali na ich terenie 2-0 po bramkach Macieja Żurawskiego i powracającego z wypożyczenia do Widzewa Łódź Daniela Dubickiego. Z Krakowa natomiast Glentoran wyjeżdżał z bagażem 4 goli. Ten dorobek przypadł w udziale dwóm zawodnikom. Skalpy podzielili między siebie Marcin Kuźba i Nigeryjczyk Kalu Uche, którego rola w krakowskim zespole znacznie wzrosła po objęciu sterów przez Henryka Kasperczaka. Wkrótce przybysz z Afryki miał zostać największą gwiazdą nie tylko Wisły, ale całej ekstraklasy. Zresztą wielu ekspertów do dziś uważa 37-krotnego reprezentanta Super Orłów za najlepszego obcokrajowca, który kiedykolwiek biegał po polskich boiskach. Kolejną przeszkodą stojącą na drodze Białej Gwiazdy był słoweński zespół NK Primorje Adiowszczyna, który poza skomplikowaną nazwą nie wyróżniał się niczym wyjątkowym i również nie był w stanie znaleźć zbyt wielu argumentów, które mogłyby powstrzymać piłkarzy z Grodu Kraka. 8-1. Tak brzmiał wynik dwumeczu. Szczególnie drugie spotkanie, rozegrane przy Reymonta, przypominało bardziej trening strzelecki Wiślaków niż rywalizację w europejskich pucharach. Przybysze z Bałkanów zostali rozbici pod Wawelem wynikiem 6-1, przy okazji strzelając sobie dwa gole samobójcze. Warto nadmienić, że jedną z bramek strzelił w tym meczu 19-letni Paweł Brożek, który był powoli wprowadzany do pierwszej drużyny. Dopiero rozlosowanie drugiej rundy wzbudziło w krakowskich fanach większe emocje. Szczególnie, że wśród niektórych z nich mogły się obudzić demony przeszłości. Wisła znów została sparowana z AC Parmą. Wiele osób miało świeżo w pamięci obrazki z 1999 roku, kiedy to nóż ciśnięty z trybun przez pseudokibica o ksywie Misiek zranił Dino Baggio, co poskutkowało jednosezonową dyskwalifikacją dla Białej Gwiazdy. Fani z Grodu Kraka mieli prawo obawiać się reprezentantów Serie A, ponieważ zwyczajnie była to silna ekipa z wieloma gwiazdami w składzie. Szczególny podziw wzbudzał ofensywny tercet zespołu ze stadionu Ennio Tardini. Brazylijczyk Adriano, Japończyk Hidetoshi Nakata i Rumun Adrian Mutu. Takie trio mogło wzbudzać respekt nawet wśród czołowych ekip z Półwyspu Apenińskiego. Wiślacy nie mieli jednak zamiaru przestraszyć się bardziej renomowanego rywala. Myślę, że to ciężki przeciwnik, jak każdy z Ligi Włoskiej. Teraz nasza drużyna ma większe szanse niż w poprzednich meczach. W Parmie nie grają tacy piłkarze jak Veron, Buffon czy Crespo, a nasz zespół ewoluuje. Lepsze perspektywy wynikają także z tego, że pierwszy mecz odbędzie się w Parmie. Mówił po losowaniu Tomasz Frankowski. Pierwsze spotkanie odbyło się w Halloween 2002 roku. I chociaż Biała Gwiazda przegrała tamten mecz 2-1, to zawodnicy trenera Kasperczaka z pewnością nie przeżywali w jego trakcie horroru. W szeregach ekipy prowadzonej przez Cezare Prandelliego zabrakło tego wieczora Adriano. Ukąsił za to drugi ze snajperów Parmy, Mutu, który w 74 minucie ustalił wynik spotkania precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego. Pierwszego gola dla gospodarzy zdobył za to Massimo Donati, który popisał się uderzeniem z ponad 20 metrów. Nie bez winy w tej sytuacji był golkiper Wisły, Ange Laugé, który złym ustawieniem w bramce pozbawił się szans na skuteczną obronę tego strzału. Gola dającego nadzieję polskiemu zespołowi strzelił natomiast Maciej Żurawski. Napastnik, wyróżniający się wówczas pofarbowanymi na blond włosami, wykorzystał nieporozumienie Włochów w defensywie. Wynik wywieziony z Ennio Tardini dawał nadzieję ekipie spod Wawelu na to, że w rewanżu na własnym stadionie będą mogli nawiązać walkę z Parmą.
Dobry wieczór Państwu, witamy z Krakowa. Dziś ciężkie zadanie. Porażka z Parmą 2 tygodnie temu. 1-2 daje nadzieję.
Mecz rewanżowy przeszedł do historii krakowskiego klubu. Chociaż jego początek kompletnie nie wskazywał na to, że tak może się stać. Adriano wrócił do składu. Już w 6 minucie skarcił wiślacką obronę. Przy okazji pokazując defensorom Białej Gwiazdy, że w owym czasie był prawdziwym potworem, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Brazylijczyk zatańczył pomiędzy Mariuszem Jopem i Marcinem Baszczyńskim, po czym silnym uderzeniem w długi róg nie dał żadnych szans bramkarzowi. Ten gol oznaczał, że podopieczni Kasperczaka potrzebują dwóch trafień, by doprowadzić do dogrywki.
Teraz wspaniale zagra w pole karne. Adriano przy piłce. Jeszcze Adriano i gol! 6 minuta spotkania. 1-0 dla Parmy.
Piłkarze krakowskiej Wisły nie mieli zamiaru się podłamywać. Ruszyli do ataku i to oni częściej zagrażali bramce swoich rywali. Niestety, długimi fragmentami brakowało im po prostu szczęścia. Próbował Żurawski, próbował Kalucze, Mirosław Szymkowiak obił atomowym strzałem spojenie słupka z poprzeczką, ale futbolówka, jak zaczarowana, nie chciała wpaść do bramki gości. Na zegarze dochodziła 70. minuta gry i wielu kibiców zgromadzonych na trybunach krakowskiego stadionu traciło powoli wiarę w korzystny rezultat. Jednakże, gdy wskazówki przekroczyły 25. minutę drugiej połowy, szala szczęścia przechyliła się na korzyść polskiej drużyny, a raczej Wiślacy udowodnili w końcu swoją zdecydowaną przewagę w tym meczu. Wspomniane szczęście musiało jednak dopomóc gospodarzom. Uderzenie Kamila Kosowskiego z rzutu wolnego było słabe i leciało w środek bramki strzeżonej przez Sebastiana Freya. Francuski golkiper zapewne wyłapałby 99 piłek lecących w taki sposób. Ta okazała się być jednak tą setną.
Parmy Kosowski, łasko gol! Gol 1-1!
Brak koncentracji Freya i piłka wpuszczona w kozioł sprawiły, że futbolówka po rękawicach bramkarza Parmy wpadła do siatki. Biała Gwiazda potrzebowała jeszcze jednego trafienia, by doprowadzić do remisu w dwumeczu. To stało się 8 minut później. Maciej Stolarczyk wywalczył piłkę 30 metrów przed polem karnym Parmy. Odegrał Żurawskiemu, który nawinął Emiliano Bonazzoliego i kąśliwym strzałem ze skraju pola karnego doprowadził do wyrównania.
Środka bardzo dobrze, nie ruszył jednak do tej piłki. Żurawski, może teraz Żurawski. Żurawski strzela gol!
Krakowianie odrobili straty i doszło do dogrywki, w której kompletnie zdominowali włoską drużynę. Dodatkowe 30 minut było istnym koncertem ekipy spod Wawelu. Najpierw bramkę Wiślakom przyniosła dwójkowa akcja Kosowski-Żurawski, a później kapitalna prostopadła piłka Kalucze do Daniela Dubickiego, który wyminął Freya i umieścił futbolówkę w bramce Parmy. Po raz czwarty tego dnia.
Ucze i Filipini, ucieka Ucze, na lewej stronie jest Kosowski, zagrywa do Dubickiego, nie ma spalonego. Dubicki bija bramkarza, pusta bramka, to musi strzelić i strzela! 4-1! Wisła prowadzi z Parmą, 4-1!
Parma na kolanach. Ten wieczór należał do Wisły. Nie można tu było mówić o łucie szczęścia. Zawodnicy Henryka Kasperczaka byli po prostu o klasę lepsi. Dowód? Oddali w tym meczu 23 strzały przy 8 próbach ich rywali.
Można się cieszyć z tego zwycięstwa, bo to przecież krok do przodu nie tylko krakowskiej, ale także polskiej piłki. Od dobrych kilku lat żadnemu z polskich zespołów nie udało się awansować do trzeciej rundy Pucharu UEFA. Cieszę się, że moi zawodnicy nie załamali się po utracie pierwszego gola i walczyli ambitnie, do końca. Udane były zmiany, których dokonałem pod koniec meczu. Przypomniał o sobie Daniel Dubicki, który w pierwszym meczu z Parmą nie był nawet na ławce rezerwowych. Czekamy na kolejnego przeciwnika, którym będzie zapewne także zespół renomowany i znany w Europie. Ale nasz apetyt rośnie w miarę jedzenia i nie zamierzamy zakończyć kariery na trzeciej rundzie pucharowej.
Mówił po spotkaniu Henryk Kasperczak. Warto nadmienić, że strzelec czwartej bramki, Daniel Dubicki, znalazł się na ławce rezerwowych Wisły tylko dlatego, że krótko przed spotkaniem rewanżowym kontuzji doznał Paweł Brożek. Trzecia runda Pucharu UEFA miała się odbyć jeszcze na przełomie listopada i grudnia, a więc nie było czasu na długie celebrowanie udanej zemsty dokonanej przez Wiślaków na AC Parmie. Wkrótce los skrzyżował drogi Wisły z kolejnym, teoretycznie wyżej notowanym rywalem. Na następnym etapie zmagań w UEFA Cup na podopiecznych Kasperczaka czekało reprezentujące Bundesligę Schalke 04 Gelsenkirchen. Klub, który dopiero co wyeliminował z europejskich pucharów Legię Warszawa. Die Königsblauen wzbudzali wówczas sympatię wielu kibiców piłki nożnej nad Wisłą, gdyż w ich barwach występowali dwaj reprezentanci Polski – Tomaszowie, Wałdoch i Hajto. W dwumeczu z Białą Gwiazdą oglądaliśmy jednak tylko jednego z nich – tego znającego na pamięć zwycięski skład Kaiserslautern. Pierwsze spotkanie odbyło się na obiekcie przy ulicy Reymonta i zakończyło remisem 1-1, chociaż to Wisła po 45 minutach gry schodziła do szatni z jednobramkowym prowadzeniem na koncie. Strzelcem gola okazał się Duńczyk Christian Poulsen, który tak niefortunnie interweniował po dośrodkowaniu Mirosława Szymkowiaka, że skierował futbolówkę do własnej bramki. Wisła mogła prowadzić wyżej, gdyby arbiter spotkania Greg Georgios Kasnaferis odgwizdał ewidentny rzut karny po faulu Marco van Hugdalema na Kalucze. Druga część meczu przebiegała jednak pod dyktando zespołu z Zagłębia Rury. podopieczni Franka Neubarta stworzyli sobie kilka dogodnych okazji do wyrównania. Najwięcej zamętu pod bramką Angers Laugé siał belgijski napastnik Emile Mpenza i to on 10 minut przed końcem spotkania wyrównał stan meczu. Wydatnie pomógł mu w tym golkiper Wisły, który minął się z piłką przed polem karnym, chcąc przeciąć dalekie podanie niemieckiej drużyny. Mpenzie nie zostało do zrobienia nic innego, jak wbić futbolówkę do pustej bramki. Mimo wszystko remis nie wydawał się być tak złym wynikiem i stawiał krakowian w minimalnie lepszej sytuacji przed spotkaniem rewanżowym. Jak jednak miało się okazać, spotkanie, które odbyło się na nowiutkim Arena auf Schalke, było kolejnym meczem, który miał się trwale zapisać w kronikach krakowskiego klubu. Swoją drogą właśnie obchodziliśmy jego rocznicę. Podopieczni Kasperczaka powtórzyli wynik, który osiągnęli w rewanżowej batalii z AC Parmą. Tym razem jednak nie potrzebowali do tego dogrywki.
Dobry wieczór Państwu, z Arena auf Schalke w Gelsenkirchen witają.
Ania Blawałka,
Janusz Basała i 50. mecz Wisły Kraków w europejskich pucharach.
Od początku spotkania Wiślacy co rusz nękali bramkarza gospodarzy Franka Rosta. Ten skapitulował po raz pierwszy w 40. minucie gry. Kapitalne dośrodkowanie Kosowskiego, wolej Żurawskiego i władca Muraw daje prowadzenie polskiemu zespołowi. Die Königs Blauen odpowiedzieli już jednak dwie minuty później, a wszystko to za sprawą Tomasza Hajdy. Reprezentant Polski po błędzie Mariusza Jopa wyrównał stan dwumeczu. Niemieccy kibice nie byli jednak świadomi, że w drugich 45 minutach gry zostaną świadkami istnego koncertu przybyszów zza wschodniej granicy. Fani zgromadzeni na Arena auf Schalke musieli przeżyć szok. 6 minut po wznowieniu gry Kamil Kosowski miał już na koncie dwie asysty. Tym razem jego dośrodkowanie zamienił na gola Kalu Ucze, który chwilę później celebrował to trafienie w charakterystyczny dla siebie sposób, wykonując kilka salt.
Żeby swych kolegów by podbiegli bliżej bramki Rosta, uwaga i gol! Gol, gol, gol! Wisła Schalke 2-1! Kalu Ucze!
Podopieczni Neubarta potrzebowali w tamtym momencie dwóch goli, by myśleć o awansie do kolejnego etapu rozgrywek. Problem w tym, że kompletnie nie mieli pomysłu na rozbicie szyków obronnych Wisły. Za to Biała Gwiazda nie miała tego wieczoru litości dla swoich rywali. W ostatnich 10 minutach gry najpierw Grzegorz Pater wyłuskał piłkę w polu karnym Schalke, oddał ją Żurawskiemu, a ten podwyższył na 3-1. Natomiast kilka minut później Kamil Kosowski dorzucił gola do swoich dwóch asyst. 1-4.
Tak jest, dobra akcja. Żurawskiego podaje do Szybkowiaka. Szybkowiak, Kosowski prawą nogą. Głową gol! 4-1! Schalke Wisła 1-4! Schalke 1-4! Schalke 1-4! W lutym Wisła gra w czwartej rundzie Pucharu UEFA.
Biała Gwiazda w wielkim stylu uczciła swój 50. mecz w europejskich pucharach, a zarazem wzięła srogi odwet na Schalke za wcześniejsze wyeliminowanie Legii Warszawa. Od pewnego czasu gramy słabo i jutro przeprowadzimy męskie rozmowy w swoim gronie, żeby znaleźć przyczyny tego stanu. Nasi napastnicy nie wykorzystywali 100% sytuacji, a honorową bramkę dla Schalke zdobyłem ja, grający w obronie. Mówił po meczu Tomasz Hajto.
Jestem szczęśliwy i w wielkim szoku. Do tej pory nie wierzę, że to się udało. Cała drużyna zagrała świetnie. Graliśmy cały czas swoje. Taktyka zakładała wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji do ataku. Nie broniliśmy się kurczowo. Chcieliśmy powalczyć o awans. Cieszę się, że udało się wygrać tak wysoko. To było niesamowite, gdy kibice w 85. minucie zaczęli opuszczać obiekt, a nasi fani tak wspaniale się bawili.
Wspominał z kolei Marcin Baszczyński. Kilka dni po rozstrzygnięciu dwumeczów trzeciej rundy Pucharu UEFA odbyło się losowanie par 1/8 tych rozgrywek. Następnym rywalem Wisły Kraków okazało się być Lazio. Mecze miały się odbyć w lutym 2003 roku. Wówczas chociaż właściwie w obecnych czasach również rzadkością było, by polskiej drużynie udało się przetrwać w europejskich pucharach aż do wiosny. Ekstraklasa rozpoczynała rundę wiosenną w połowie marca, co utrudniało Henrykowi Kasperczakowi odpowiednie przygotowanie swojego zespołu i wprowadzenie go w rytm meczowy.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Dodatkowo opiekun Białej Gwiazdy zmagał się z kłopotami kadrowymi. Nie w pełni sił byli tacy piłkarze jak Kuźba, Szymkowiak i Żurawski, ale tylko temu drugiemu nie udało się wykurować na czas. I chociaż krakowscy fani mogli być przed dwumeczem z Lazio pełni obaw i niepewności, gdyż w składzie biancocelestich roiło się od gwiazd pokroju Sinisi Michajlowicza, Diego Simeone, Japa Stama czy Enrico Chiesy, to spotkanie rozegrane na Stadio Olimpico rozwiało wszelkie wątpliwości. Biała Gwiazda stoczyła w wiecznym mieście prawdziwą bitwę o Rzym. Pierwszy mecz obu drużyn to był istny rollercoaster. Najpierw prowadzenie Lazio dał Nikola Lazetić silnym strzałem z dystansu.
Znowu niepilnowany pomocnik Lazio przed polem karnym i mamy 1-0 dla rzymskiej drużyny.
Wiślacy wyrównali jeszcze w pierwszej połowie, gdy sprytne podanie Kuźby wykorzystał Kaluucze, który efektownie wywiódł w pole defensywę gospodarzy.
Kaluucze w polu karnym, Laszczyński, Kaluucze nie ma spalonego, strzela Kalunie, lewa noga strzela i gol!
Zanim jednak Konrad Plautz z Austrii zarządził przerwę, Rzymianie wrócili na prowadzenie po golu samobójczym Mariusza Jopa. Tempo spotkania po przerwie nie zmalało, temperatura wzrosła jeszcze bardziej. W 63 minucie Wisła była już na prowadzeniu. Wszystko za sprawą dwóch rzutów karnych, które bezbłędnie wykorzystał Maciej Żurawski. Warto dodać, że obie jedenastki zostały sprokurowane przez bramkarza ekipy z Italii, Luca Marchegianniego. Ten natomiast był tylko rezerwowym golkiperem zastępującym kontuzjowanego Angelo Peruzziego. Niestety, podopieczni Kasperczaka nie dowieźli prowadzenia do końcowego gwizdka. W 71 minucie wynik spotkania na 3-3 ustalił Enrico Chiesa. Zespół, który w niedzielę potrafił strzelić na San Siro 2 gole, nie powinien na własnym stadionie dać sobie wbić aż 3 bramek. Cóż, najwyraźniej zabrakło nam koncentracji w grze defensywnej, choć w całym spotkaniu moi zawodnicy dali z siebie wszystko. Jak widzę kwestię awansu, uważam ją za otwartą. My potrafimy grać na wyjazdach. Pojedziemy więc do Krakowa po zwycięstwo. Wracając jeszcze do meczu, to mam wątpliwości co do zasadności podyktowania przeciwko nam rzutów karnych. A czy dziś wystawiłem rezerwowy skład? Absolutnie nie. To był dziś pierwszy skład Lazio, a zmiany, jakich dokonałem, były uzasadnione. Jak plasuje się Wisła na tle drużyn z Serie A? Sądzę, że był to jeden z naszych trudniejszych rywali w tym sezonie. Wisła podobała mi się szczególnie pod względem taktycznym. Chwalił grę Wiślaków trener rywala, Roberto Mancini. Tysiące fanów Wisły, którzy najechali stolicę Włoch, mogło być dumnych z rezultatu osiągniętego przez swoich zawodników. Przed spotkaniem rewanżowym w szeregach kibiców Wisły panował optymizm. Niektórzy sympatycy byli już pewni awansu do ćwierćfinału Pucharu UEFA. Rewanż miał się odbyć 27 lutego, jednak nie udało się go rozegrać w zaplanowanym terminie, gdyż Włosi zgłosili swoje zastrzeżenia odnośnie stanu boiska na krakowskim stadionie. Szkocki arbiter Stuart Dougal oznajmił po oględzinach murawy, że ta nie nadaje się do gry. Wszystko przez zimowe warunki panujące wówczas w naszym kraju. Nadwiślańskie mrozy sprawiły, że płyta boiska była twarda jak kamień i nie spełniała standardów europejskich władz piłkarskich. Nie zgadzali się z tą opinią włodarze Wisły na czele z Henrykiem Kasperczakiem, którzy uważali, że mecz mógłby się z powodzeniem odbyć w pierwotnym terminie. Na dowód tego rozegrali nawet wewnętrzny sparring zamiast niedoszłego spotkania rewanżowego z reprezentantami Serie A. Włosi natomiast domagali się ukarania Wisły za błędy organizacyjne i brak należytego przygotowania do meczu. W pewnym momencie Białej Gwieździe groziło nawet rozegranie spotkania na innym obiekcie. W grę wchodziły chociażby Stadion Śląski i obiekt w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przewinął się nawet temat gry na neutralnym gruncie w Bratysławie lub w Wiedniu. Krakowscy decydenci zakasali jednak rękawy i robili wszystko, by Murawa była gotowa do gry w drugim terminie. Nad boiskiem rozłożono nawet specjalny baron, pod którym pracowały nagrzewnice. Zgłosili się także kibice Wisły, których klub poprosił o pomoc. I chociaż 5 marca krakowskie boisko nadal pozostawiało wiele do życzenia, a w odwodzie pozostawało boisko w Płocku, to sędzia Dugal mógł zagwizdać po raz pierwszy, dając znak do rozpoczęcia meczu rewanżowego. Na zegarze krakowskiego stadionu nie zdążyło upłynąć 5 minut gry, gdy trybuny eksplodowały radością. Kaluucze pognał lewym skrzydłem boiska. Wypuścił w uliczkę Marcina Kuźbę, a ten posłał piłkę obok Luki Marczydzianiego. W tym momencie chyba wielu kibiców Białej Gwiazdy uwierzyło, że ich zespołowi nie może stać się już nic złego.
Kaluucze, Kaluucze, Nigeryjczyk ma w środku Żurawskiego, na prawej stronie wychodzi Kuźba, Kuźba, piłka do środka, Kuźba będzie strzelał i gol!
Kilka minut później mogło być 2-0 dla Krakowian, ale strzał Ucze wybił z linii bramkowej Paolo Negro. Rozpędzona Wisła została wkrótce wybita z uderzenia przez dość niecodzienną sytuację. Boisko musiał opuścić kontuzjowany arbiter główny. Sędzia Dugal doznał urazu lewej nogi i nie był w stanie prowadzić dalej tego spotkania. W jego miejsce wskoczył arbiter techniczny, który jednak potrzebował kilku minut na odpowiednie rozgrzanie mięśni. Przerwa w grze uśpiła czujność Wiślaków. W 21 minucie do wyrównania doprowadził Fernando Couto, który po rzucie rożnym głową skierował piłkę do bramki gospodarzy. Był to kolejny gol, za którego stratę można obwinić Angelo Hugues. W tej sytuacji francuski golkiper wykazał się niezdecydowaniem przy wyjściu do dośrodkowania, którego nie zdołał ostatecznie wyłapać. Krótko po zmianie stron Biała Gwiazda znów wypracowała sobie sytuację, po której mogła objąć prowadzenie. Jednakże znajdujący się w asyście dwóch obrońców Lazio, Maciej Żurawski, postanowił spróbować indywidualnego wykończenia akcji, zamiast odegrać futbolówkę do kompletnie niepilnowanego Kuźby. Chwilę później piłka wylądowała na spojeniu bramki po główce Kaluucze.
Kosowski rzut wolny dla Wisły, mocno pochwyta piłka, poprzeczka Kaluucze, jak blisko zdobycia bramki drugiej, jak blisko szczęścia. Fantastycznie rozegrany ten stały fragment gry.
Jak mówi stare piłkarskie porzekadło, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. W czasie tamtej edycji Pucharu UEFA można było ukuć jeszcze jedno powiedzonko. Na świecie są pewne tylko trzy rzeczy. Śmierć, podatki i strata bramki przez Wisłę po błędach Angelo Hugues lub Mariusza Jopa. Tym razem antybohaterem został rosły defensor Wisły, który w 55. minucie gry wybił piłkę wprost pod nogi Enrico Chiesy. Ojciec Federico, wschodzącej gwiazdy Juventusu i reprezentacji Włoch, nie zwykł marnować takich prezentów. Wisła Lazio 1-2.
Piłki w pole karne, Job, przed polem karnym Chiesa, strzał pierwszej piłki i gol! 2-1 dla Lazio, powtarza się sytuacja ze Stadionu Olimpijskiego.
Swoją drogą Enrico Chiesa był prawdziwym katem polskich drużyn w europejskich pucharach. Swego czasu zaaplikował hat-tricka Widzewowi Łódź w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Strzelał także Wiśle w 1998 roku, a niemal 5 lat później był autorem kluczowych trafień dla Lazio w kolejnej potyczce przeciwko Białej Gwieździe. Niestety, drugi gol dla Biancocelestich podciął skrzydła podopiecznym trenera Kasperczaka. Wiślacy nie potrafili już sobie stworzyć groźnej sytuacji w tym meczu, a Rzymianie skutecznie neutralizowali ich poczynania. Ćwierćfinał Pucharu UEFA pozostał tylko w sferze marzeń krakowskich kibiców. Natomiast polski klub już blisko 30 lat czeka na przejście pucharowej rundy na wiosnę. Jako ostatnia takiego wyczynu dokonała wspomniana Legia Warszawa w 1991 roku. To najlepsze podsumowanie kondycji polskiej piłki klubowej i tego, co się z nią stało na początku lat 90. I chociaż Wiślacy nie przełamali złej passy polskich klubów na wiosnę, to występy piłkarzy prowadzonych przez Henryka Kasperczaka wlewały na przełomie 2002 i 2003 roku sporo radości w serca rodzimych kibiców. Starcia z Parmą, Schalke, ale także przegrany dwumecz z Lazio do dzisiaj są wspominane przez fanów futbolu nad Wisłą z nutką sentymentu w głosie. Zabójczo skuteczny Żurawski, siejący popłoch na skrzydle Kosowski, czarujący swoją grą Kaluucze czy mózg zespołu w postaci Mirosława Szymkowiaka. A to wszystko pod batutą tak doświadczonego trenera jak Henryk Kasperczak. Pod Wawelem udało się stworzyć, oczywiście jak na polskie warunki, Dream Team. Potwierdzeniem tych słów niech będzie fakt, że Wisła zdobyła w tamtym sezonie dublet w postaci mistrzostwa i Pucharu Polski. Zawsze powtarzałem moim zawodnikom, że najpiękniejszym momentem dla piłkarza jest ten, w którym strzela się bramkę. Bez względu na to, kto był naszym przeciwnikiem, staraliśmy się grać do przodu. Piłkarze widzieli, że to przynosi efekty, więc z każdym meczem coraz mocniej wierzyli w siebie i nie bali się nikogo. Tymi słowami Henryk Kasperczak podsumował ówczesną drużynę Wisły i chyba możemy się z tym zgodzić, bo to, za czym często tęsknimy jako kibice najmocniej, to polski zespół grający ofensywny, widowiskowy futbol, a nie nastawiony na kunktatorstwo i grę z kontry. A bombardujący bramkę rywala Żurawski, zakładający siatkę Japowicz-Tamowi Kosowski, czy uznawany przez wiele osób za najlepszego obcokrajowca w historii polskiej ekstraklasy Kaluucze, zapewniali nam wielkie emocje, grając jak równy z równym z uznanymi europejskimi markami. Jestem pewien, że wielu z Was, drodzy słuchacze, doskonale pamięta te czasy. Zachęcam do podzielenia się swoimi wspomnieniami w komentarzach na YouTubie. A tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia niebawem.